Witamy Państwa bardzo serdecznie i jak co tydzień zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy troszeczkę o losowaniu Mistrzostw Europy Mężczyzn i Kobiet w siatkówce, o Formule 1. No i oczywiście, jako że rozpoczęły już się Mistrzostwa Świata w Katarze, omówimy kilka pierwszych spotkań tego turnieju i jeszcze na chwileczkę na koniec wrócimy na krajowe podwórko, ponieważ zostały rozlosowane pary 1/4 finału Pucharu Polski, jak również rozegrany został ostatni już w tym roku kalendarzowym mecz Ekstraklasy, mecz zaległy z drugiej kolejki ligowej. Rozpoczynamy od siatkówki i od losowania Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn. Wiemy, z jakimi rywalami zmierzą się reprezentantki i reprezentanci Polski. Jeżeli chodzi o nasze panie, to będą one rywalizowały w grupie A razem z reprezentacjami Belgii, Słowenii, Serbii, Ukrainy i Węgier. Natomiast panowie grać będą w grupie C, gdzie będą mierzyć się z Macedonią Północną, Czarnogórą, Holandią, Czechami oraz Danią.
Wydaje się, że losowanie było znacznie łaskawsze dla panów. Tutaj chyba najmocniejszą reprezentacją, z jaką się zmierzymy, może być reprezentacja chyba Holandii. Macedonia Północna, Czarnogóra, Czechy czy Dania to są takie kraje, które nie prezentują zbyt wysokiego poziomu, jeśli chodzi o siatkówkę. Natomiast ciekawe są same miejsca, gdzie będą rozgrywane Mistrzostwa Europy, mianowicie Bułgaria, Izrael, Macedonia Północna i Włochy. Izrael został, można powiedzieć, dowołany w zastępstwie za Ukrainę, bo początkowo Ukraina miała być jednym z gospodarzy Mistrzostw Europy i po raz pierwszy także w Macedonii Północnej odbędzie się impreza tego typu. Mistrzostwa Europy Mężczyzn rozpoczną się 28 sierpnia i potrwają do 16 września. Wcześniej rozpoczną się Mistrzostwa Europy Kobiet. Te zaczną się już 15 sierpnia i zakończą 3 września. Panie mają zdecydowanie ciężej. Zagrają chociażby z Serbkami, czyli z finalistkami, z mistrzyniami nawet właśnie ostatnich mistrzostw. No tutaj zadanie wyjścia z grupy będzie zdecydowanie cięższe, tym bardziej, że zagramy też ze Słowenkami czy z Belgijkami. Przypomnijmy, że wyjdą bodajże po dwa najlepsze zespoły do kolejnej fazy. No i wydaje się, że no, panowie, można powiedzieć, że ten awans mają pewny, natomiast te panie będą musiały powalczyć. Myślę, że po ostatnich mistrzostwach, po tym, co zaprezentowały właśnie na ostatnim turnieju, szanse na awans są.
No są, tak. Są. Myślę, że na tym możemy ten wątek zamknąć. No dodajmy, że Polki będą miały bardzo dobrą okazję, żeby się Serbkom zrewanżować za to bardzo zacięte spotkanie na ostatnich Mistrzostwach Świata, niestety przegrane przez nasze zawodniczki. No i przechodzimy do Formuły 1. Za nami już ostatni wyścig tego sezonu, czyli Grand Prix Abu Dhabi. Mieliśmy też polski akcent, ponieważ w jednym z treningów pojawił się na torze Robert Kubica.
Tak, Robert miał właściwie zagwarantowane w kontrakcie 4 starty w treningach podczas tego sezonu. W tym starcie zastąpił Guan Yu Zhou, czyli Chińczyka jeżdżącego dla Alfa Romeo. W pierwszym treningu Robert zakończył zmagania na 14 miejscu. No i nie jest pewna jego przyszłość odnośnie startów w kolejnych sezonach Formuły 1. Robert uzależnia to od tego, czy będzie miał szansę na to, żeby zasiąść jeszcze w bolidzie Formuły 1. Jeśli tak się nie stanie, no to prawdopodobnie jego przygoda z Formuły 1 się zakończy. Najważniejszym wydarzeniem, tak mi się przynajmniej wydaje, jest natomiast zakończenie kariery i pożegnanie Sebastiana Vettela, czyli 4-krotnego mistrza świata. Niemiec zadebiutował w 2007 roku, zastępując wtedy Roberta Kubicę w Grand Prix USA. No i po 15 latach zakończył swoją przygodę z Formułą 1. W tym czasie 299 startów, 53 wygrane wyścigi, 57 pole position, no i 122 podia. Przy tym trzeba zaznaczyć, że Vettel jest no bardzo zwyczajnym człowiekiem, dobrym kolesiem, można tak nawet w cudzysłowie powiedzieć. Niejednokrotnie zasłynął z różnych akcji podejmowanych na rzecz różnych grup, na przykład w Arabii Saudyjskiej, gdzie w ubiegłym roku zadebiutowało Grand Prix, zorganizował wyścig kartingowy dla kobiet, a wiemy, jak traktowane są kobiety na Bliskim Wschodzie, tak uogólniając. po jednym z wyścigów został na przykład na trybunach, sprzątał tam śmieci charytatywnie. No właśnie Sepp zasłynął właśnie z tego, że jest zwykłym człowiekiem, z którym można sobie normalnie porozmawiać. No a przy tym był świetnym kierowcą, no i właśnie jego kariera z Formuły 1 się właśnie zakończyła, a przechodząc do samego Grand Prix Abu Dhabi, wygrał je Max Verstappen, na drugim miejscu zakończył zmagania Charles Leclerc. Monakijczyk był przed Sergio Perezem, a to oznacza, że także w klasyfikacji generalnej Monakijczyk ukończył zmagania, ukończył ten sezon na drugim miejscu, wyprzedzając właśnie Pereza o 3 punkty. Na czwartym miejscu był Carlos Sainz, piąty George Russell. W wyścigu nie ukończył chociażby Lewis Hamilton. Finalnie oznacza to, że w klasyfikacji generalnej poza pierwszym Verstappenem, trzecim Leclerciem i czwartym Perezem, czwarty jest George Russell, piąty Carlos Sainz i dopiero właśnie szósty Lewis Hamilton. Hamilton nie wyprzedził Sainza, a o to walczył właśnie w tym wyścigu. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną zespołów, no to tam mistrzostwo już dawno zapewnił sobie Red Bull, drugi jest Ferrari, trzeci Mercedes, czwarty Alpine, piąty McLaren, szósta jest Alfa Romeo, czyli jest to wyścig, jest to wynik dla zespołu Saubera chyba najlepszy od około 15-14 lat, bodajże od 2008 roku. Siódmy Aston Martin, ósmy Haas, dziewiąta Alfa Tauri, no i na ostatnim miejscu zmagania zakończył Williams.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy na temat zbliżającego się i trwającego już mundialu w Katarze. Przed nami już dzisiaj o godzinie 17:00 pierwszy mecz reprezentacji Polski na tych Mistrzostwach Świata. Rywalem biało-czerwonych będzie reprezentacja Meksyku, ale biało-czerwoni jeszcze kilka dni temu przed wylotem właśnie do Kataru rozegrali ostatni mecz kontrolny przed tym turniejem. Mierzyli się w nim z reprezentantami Chile. No i co możemy powiedzieć o tym meczu, Mateusz? Na pewno wynik się zgadza, ponieważ Polacy wygrali 1-0. Tak, to z takich pozytywnych informacji. Natomiast jak zobaczyliśmy to, jak się prezentują biało-czerwoni na boisku, no to już aż tak dobrze chyba nie było, jak wskazuje na to wynik.
No tak, delikatnie mówiąc. Wynik właśnie był, wydaje się, że jedyną pozytywnym aspektem tego spotkania, chociaż Wojtek Papuga wyciągnął taką jeszcze ciekawostkę, również wydaje się pozytywną, że Krzysztof Piątek, który zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu, stał się najskuteczniejszym zmiennikiem w historii reprezentacji Polski. Napastnik zdobył już 6 goli w tej roli, 5 mają chociażby Joachim Marks, Marcin Żewłakow i Marek Saganowski. Także no, można powiedzieć, że to jest kolejny taki pozytyw. Jednak co do samego spotkania, to wydaje się, że Czesław Michniewicz wystawił taką jedenastkę u piłkarzy, którzy nie mają zbyt dużego ogrania w tym sezonie, w większości, bo trzeba zaznaczyć, że chociażby Łukasz Skorupski jest takim pewnym punktem swojego zespołu, wiele gra chociażby Sebastian Szymański, natomiast nie można tego powiedzieć chociażby o Szymonie Żurkowskim, Janku Bednarku, Kamilu Gliku, No, także wydaje się, że ta jedenastka, która była wystawiona na, od pierwszych minut w meczu z Chile, miała nieco zagwarantować ogrania tym piłkarzom, którzy byli bez takiego rytmu meczowego. No i zakończyło się spotkanie chyba pozytywnie też dla samych piłkarzy pod kątem takim mentalnym, że pojadą na ten turniej z taką świadomością, że potrafili wygrać z mimo wszystko dość dobrym rywalem. Wydaje się też, że Polacy sobie nie można powiedzieć, że w ostatnim czasie upodobali reprezentację Chile, jeśli chodzi o przygotowanie, bo przed 4 laty także zagraliśmy z tą reprezentacją ostatni mecz towarzyski, przygotowujący nas przed mundialem, no i wtedy zremisowaliśmy 2-2.
Jeżeli chodzi jeszcze o takie pozytywne aspekty w tym meczu, nikt nie nabawił się jakiegoś takiego urazu, przez który mógłby być wyeliminowany z pierwszego meczu przeciwko Meksykowi, ale co do samych piłkarzy, no niestety było widać po niektórych zawodnikach, że brakuje im ogrania w klubie. Szczególnie ta uwaga dotyczy Szymona Żurkowskiego, moim zdaniem chyba najgorszego zawodnika na boisku w tym spotkaniu. To jest piłkarz, który im więcej gra, tym bardziej zyskuje na swojej jakości i po Żurkowskim rzeczywiście widać fakt, że w klubie pojawia się, można powiedzieć, bardzo rzadko, praktycznie prawie wcale. No i szwankowały takie podstawowe elementy, jak chociażby przyjęcie piłki, dobre podanie, wyczucie tego podania. Też podobna sytuacja, myślę, chociażby w przypadku Janka Bednarka. Mieliśmy też troszkę kombinowania z formacjami, bo zaczynaliśmy z 3 obrońcami, natomiast w drugiej połowie, po wejściu Bartosza Bereszyńskiego, ten system gry troszkę się zmienił. Graliśmy na 4 obrońców. No i tak naprawdę teraz dla nas zagwozdką jest to właśnie, na jakie ustawienie zdecyduje się selekcjoner w meczu z Meksykiem.
Już wczoraj podczas konferencji prasowej Czesław Michniewicz zapewnił, że ma gotowy plan, ma gotową jedenastkę na spotkanie z Meksykiem. Oczywiście nie zdradził tego składu. Natomiast co do samego jeszcze może spotkania z Chile, to podsumowując to, można powiedzieć, że właśnie ten mecz dla piłkarzy był ważny, dla kibiców był spotkaniem, obok którego przeszła, można było przejść obojętnie, chociaż większość osób poczuła się rozczarowana przed mundialem. No i wydaje mi się, że przed spotkaniem z Meksykiem panują takie stonowane nastroje. Po raz pierwszy od wielu lat do tej pory wydaje się, że często pompowano się popularny balonik. Teraz tego nie ma. Teraz większość ludzi, z którymi się rozmawia, gdzieś czyta się wpisy w mediach społecznościowych, to podchodzą sceptycznie do tego mundialu. No i wydaje się, że z jednej strony może być to dobre dla piłkarzy, bo właśnie nie czują jakiejś dodatkowej presji, a sami na pewno są dość dobrze zmotywowani. No i wydaje mi się, że są też dobrze przygotowani, no bo Czesław Michniewicz słynie z tego, że bardzo dobrze analizuje przeciwnika, bardzo dobrze stara się wpoić zawodnikom takie elementy, które mają pomóc w neutralizacji atutów rywala. No i to może zagrać, aczkolwiek warto też spojrzeć na takie statystyki, jeśli chodzi o mecze otwarcia zarówno Polski, jak i Meksyku w XXI wieku. To nie wygląda zbyt optymistycznie, bo Polska od początku tego wieku najpierw przegrywała z Koreą Południową 2-0, później z Ekwadorem 2-0, później z Niemcami również 2-0. Był też pamiętny mecz z Grecją 1-1 zremisowany, jedne jedyne zwycięstwo z Irlandią Północną 1-0 i 2 porażki 2-1, najpierw z Senegalem, później ze Słowenią. Natomiast Meksyk najpierw wygrał z Chorwacją 1-0, z Iranem 3-1, zremisował z RPA 1-1 i później wygrywał jeszcze z Kamerunem i Niemcami 1-0, także widać, ten bilans na pewno z tej perspektywy jest dla nas bardzo niekorzystny.
No i dodajmy, że Meksyk to jest drużyna, która na mundialach radzi sobie przyzwoicie, ponieważ w kilku ostatnich turniejach z rzędu potrafiła wyjść z fazy grupowej, no a powiedziałbym, że rywali no nie zawsze miała słabych. bo chociażby w 2018 roku była w grupie z Niemcami, ze Szwecją i z Koreą Południową. No i co ciekawe, z tej grupy Niemcy nie wyszli, a wyszła właśnie reprezentacja Meksyku, więc o lekceważeniu tej drużyny nie może być mowy. No ale przejdźmy już sobie do tego, co się dzieje na katarskich boiskach, bo za nami już mecze w pierwszej kolejki w grupach A i B. Rozpoczynamy od grupy A. Tam na inaugurację Katar podejmował reprezentację Ekwadoru, no i gospodarze przegrali 0-2. Natomiast w drugim meczu tej grupy Senegal przegrał z Holandią również 0-2.
Ciekaw byłem, jak zaprezentuje się zespół Kataru. Mówiło się nawet o tym, że jest to reprezentacja, która może powalczyć o wyjście z grupy i że ten pierwszy mecz z Ekwadorem jest dla niej najważniejszy pod tym kątem. No, jak się okazało, reprezentacja Kataru nie zaprezentowała na dobrą sprawę takiego nic pozytywnego, nic, co mogłoby zagrozić Ekwadorczykom, a przypomnijmy, że to są aktualni mistrzowie Azji, także praca, która tam została podjęta przed kilkoma laty, mająca na celu zbudować mocną drużynę, będącą na poziomie takich średnich zespołów europejskich, czy zespołów z Ameryki Południowej, jak Ekwador, nie udała się. No i tutaj Ener Valencia po dwóch strzałach, po dwóch golach właściwie pokonał Katarczyków, a ten wymiar kary wydaje się jest dość niski.
Tak, wydaje się, że Ekwador też w drugiej połowie szczególnie mocno opuścił tempo swojej gry, też pod kątem kolejnych spotkań, bo rzeczywiście wydaje się, że w kolejnych meczach ta poprzeczka będzie podniesiona zdecydowanie wyżej dla drużyny z Ameryki Południowej. No natomiast jeżeli chodzi o Holendrów, można powiedzieć, że z Senegalem dość długo zawodziła skuteczność. Dość powiedzieć, że bramka Kodiego Gakpo w 84 minucie to był pierwszy celny strzał pomarańczowych w tym spotkaniu, a zespół z Afryki moim zdaniem, mimo faktu, że grał bez Sadio Mane, mimo tego, iż w trakcie spotkania jeszcze stracił dwóch podstawowych piłkarzy z powodu urazów, radził sobie całkiem nieźle. Taktyka też, wydaje mi się, była taka dość optymalna, jeżeli chodzi o drużynę z Afryki. No można powiedzieć nawet, że ta gra, ten styl gry był jak na afrykańskie standardy, powiedziałbym, dość uporządkowany i długo się utrzymywał bezbramkowy remis. Było kilka strzałów. No ale koniec końców pomarańczowi rozpoczynają od zwycięstwa. No i teraz czas na grupę B. Tam mieliśmy dużo goli, szczególnie w jednym spotkaniu. Mówię oczywiście o meczu Anglii z Iranem, ponieważ Wyspiarze wygrali bardzo wysoko, aż 6-2, natomiast w drugim meczu tej grupy Stany Zjednoczone podzieliły się punktami z Walią. Tam padł remis 1-1.
Anglicy po pierwszej połowie prowadzili już 3-0, ostatecznie wygrali 6-2. No, było to jednostronne spotkanie, chyba jeszcze bardziej jednostronne niż mecz Kataru z Ekwadorem. Dla Anglików strzelali Jude Bellingham, według mnie chyba zawodnik tego spotkania. Tutaj przytoczę może kilka statystyk, bo Bellingham naprawdę rozegrał świetne zawody, miał 100% skuteczności odbioru, 97% skuteczności podań, 7 skutecznych driblingów i aż 13 podań w pole karne, także był to zawodnik, który nie tylko kreował wiele akcji, nie tylko pracował w defensywie, ale także wpisał się na listę strzelców, bo to on otworzył wynik tego spotkania. Innymi zdobywcami goli byli Bukayo Saka, który dwukrotnie pokonywał bramkarza Raheem Sterling, Marcus Rashford i Jack Grealish. Dla Iranu z kolei strzelali Mehdi Taremi w 65 minucie i w doliczonym czasie gry z rzutu karnego ponownie Taremi wpisał się na listę strzelców. Co do samego Iranu, jest to najwyżej sklasyfikowana azjatycka drużyna według rankingu FIFA. No i patrząc pod tym kątem i pod tym, że Katar to aktualni mistrzowie Azji, no to trochę obawiam się następnych mistrzostw świata, bo przypomnijmy, że w 2026 roku liczba azjatyckich drużyn wzrośnie z 4 do 8. Będą to chyba największe w historii pod kątem drużynowym mistrzostwa świata. No, poziom tych drużyn z Azji tutaj nie jest zbyt wysoki, natomiast Kuba Polkowski w jednym z programów powiedział, że Iran nie powiedział ostatniego słowa, że on w kolejnych spotkaniach może stanowić naprawdę groźną drużynę, choć oczywiście mowa o meczach ze Stanami Zjednoczonymi i Walią. No, po tym spotkaniu z Anglikami bym tego nie powiedział.
No zobaczymy. Z drugiej strony Anglicy to wydaje się zdecydowany faworyt tej grupy i zwycięstwo Wyspiarzy tutaj nie jest wielkim zaskoczeniem. Natomiast bardzo ciekawy mecz, przebieg miał mecz Stanów Zjednoczonych z Walijczykami, ponieważ pierwsze 45 minut myślę, że można powiedzieć, że dominacja Amerykanów potwierdzona, powiedziałbym, tylko jedną bramką piłkarzy z Ameryki Północnej. Natomiast drugie 45 minut to już dużo bardziej agresywna gra reprezentacji Walii. Trzeba przyznać, że zawodnicy z Wysp przycisnęli swoich przeciwników. No i w efekcie w końcówce udało im się wywalczyć rzut karny, który na gola zamienił Gareth Bale.
Wydaje mi się, że był to najciekawszy mecz, jeśli chodzi o dotychczasowe spotkania na tegorocznym mundialu. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych naprawdę wysoko postawiła poprzeczkę w pierwszej połowie. W drugiej bardzo dobrze z kolei radziła sobie reprezentacja Walii. Wydaje mi się, że USA nieco opadło sił w tych drugich 45 minutach. Już brakowało troszkę takiej dokładności, trochę nieco jakości. No i świetny mecz Garetha Bale'a, który wypracował najpierw rzut karny dla swojej drużyny, a później zamienił go na jedenastkę. No, Gareth Bale właśnie był najlepszym zawodnikiem na boisku, ale to spotkanie pokazuje, że jeszcze wiele może się wydarzyć w grupie B, gdzie Anglia, choć jest faworytem, no to patrząc pod kątem dyspozycji Stanów Zjednoczonych i Walii, mam taką nadzieję, że te reprezentacje będą w stanie napsuć trochę krwi Anglikom, dzięki czemu zobaczymy taką dość żywą rywalizację o awans.
Jeszcze wróciłbym do meczu Anglii z Iranem, bo mieliśmy taką bardzo specyficzną sytuację, ponieważ w myśl nowych wytycznych FIFA te połowy meczów mają być przedłużane naprawdę o bardzo dużą ilość minut. No i doszło do sytuacji, gdzie Anglicy z Irańczykami de facto na boisku przebywali niemal 120 minut. Mieliśmy 14 doliczonych minut pierwszej połowy, głównie ze względu na kontuzję bramkarza reprezentacji Iranu. Natomiast w drugiej połowie no, graliśmy praktycznie 13 minut, bo 90 plus 13 padł gol Mehdiego Taremiego z rzutu karnego już po doliczonym czasie gry drugiej połowy. No, trzeba powiedzieć, że chyba trzeba zastanowić się nad tym, czy jest sens właśnie takie doliczanie tych minut, czy lepszym sposobem na bardziej efektywne wykorzystywanie czasu gry nie byłoby po prostu pauzowanie czasu w momencie przerwania gry z powodu faulu, tak jak to mamy w przypadku chociażby koszykówki czy piłki ręcznej.
No właśnie, pomysł FIFA jest dość, można powiedzieć, kontrowersyjny, powiedziałbym nawet, że nietrafiony. O ile rozumiem tą pierwszą przerwę, to znaczy pierwsze doliczone 15 minut, 14 dokładnie, w pierwszej połowie po tej kontuzji bramkarza, bo tam naprawdę ten czas się przeciągał, żeby doprowadzić golkipera Iranu do żywotności, że tak to ujmę. Ostatecznie się to oczywiście nie udało, konieczna była zmiana, no ale ten doliczony czas mógł być adekwatny do tego, ile trzeba było czasu wstrzymać, przez jaki czas piłkarze nie grali. O tyle druga połowa jest dość zastanawiająca, no bo na dobrą sprawę nie było tam bardzo agresywnej gry, nie było wielu fauli, nie było jakiejś przeciągania tych fragmentów, a i tak sędzia doliczył bardzo dużo minut. No i takie są wytyczne FIFA, aby na ten mundial sędziowie doliczali bez problemu po te 10, nawet 15 minut, aby się z tym, że tak powiem, nie krępowali. No wydaje się, że to tylko sztucznie przeciąga grę. Właśnie lepszym pomysłem byłoby chyba skrócenie czasu gry na przykład do 40 minut czy do 35, ale zatrzymywanie czasu podczas pauz, no właśnie na wzór chociażby NBA.
Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w Katarze, oczywiście w kolejnej audycji podsumujemy kolejne mecze, które się odbędą. Nam jeszcze zostało do omówienia piłka nożna w krajowym wydaniu, o której powiemy za kilka minut. Ought to be writing, but I can't find a song. Just sitting here drifting along. There's only one thing that I wanna do, and that's think about you. I think about you, I can't get no rest. I think about you, there ain't no one else.
myself. Yeah, I think about you. I could go cruising, but I've had enough. Yeah, I could go drinking, but I can't stand the stuff. Just don't do me like it used to do. I'd rather think about you. I think about you. Myself. Yeah, I think about you. Yeah, come on, Keith.
W trakcie mundialu w Katarze rozlosowane zostały ćwierćfinałowe mecze Pucharu Polski. No, edycja, można powiedzieć, pełna niespodzianek, ponieważ w tej fazie mamy tylko trzech przedstawicieli ekstraklasy: Śląsk Wrocław, Legia Warszawa i Raków Częstochowa. No i pary wyglądają następująco. Drugoligowy KKS Kalisz zagra ze Śląskiem Wrocław, Lechia Zielona Góra, czyli jedyny trzecioligowiec, w tym gronie zagra z Legią Warszawa, drugoligowa Pogoń Siedlce z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna, zaś drugoligowy Motor Lublin podejmie Raków Częstochowa.
Dla większości zespołów z niższych lig losowanie nie było łaskawe, chociaż niejednokrotnie te zespoły pokazywały, że potrafią wygrać z ekstraklasowymi rywalami. Chociażby KKS Kalisz miał bardzo ciekawą drabinkę. Najpierw wygrał z Widzewem, wtedy była dogrywka 5-5 i ostatecznie rzuty karne wyłoniły zwycięzcę. Później Kalisz ograł Olimpię Elbląg 2-0, a ostatnio pokonał Górnik Zabrze. Tam też było ciekawie, bo mecz zakończył się wynikiem 3-3. No i również Kalisz wygrał po rzutach karnych, także Śląsk Wrocław może się tutaj obawiać tego rywala. Wydaje się, że najgorzej trafił Motor Lublin, który zagra z Rakowem Częstochowa. Będzie to bardzo ciekawy pojedynek pod kątem trenerów, ponieważ Motor Lublin jest prowadzony przez Gonzalo Feo, czyli wcześniejszego asystenta Marka Papszuna. Zobaczymy, jakie lekcje Feo wyciągnął właśnie od swojego mistrza z Częstochowy. Ciekawie może być także w meczu Pogoni Siedlce z Górnikiem Łęczna. To wydaje się, że będzie najbardziej wyrównane spotkanie pod kątem takim kadrowym. A Lechia Zielona Góra zagra z Legią Warszawa. Lechia, która już rozprawiła się z dwoma ekstraklasowymi rywalami. W poprzedniej rundzie pokonała chociażby Radomiak po rzutach karnych. Wcześniej wyeliminowała Jagiellonię, wygrała ten mecz 3-1. A w poprzedniej jeszcze rundzie wygrała z Podbeskidziem 2-1.
No i jeszcze na koniec bardzo krótko o zaległym meczu Ekstraklasy, ponieważ ligowa jesień dobiegła końca formalnie właśnie przed kilkoma dniami, kiedy to Lechia Gdańsk w zaległym meczu drugiej kolejki podejmowała Górnika Zabrze, wygrała 2-1, dzięki czemu właśnie drużyna z Gdańska jednak przezimuje nad strefą spadkową.
Finalnie udało się właśnie osiągnąć zamierzony cel, czyli zajęcie miejsca takiego premiowanego pozostaniem w lidze. Lechia osiągnęła to dzięki Łukaszowi Zwolińskiemu. Napastnik z Gdańska zdobył bramkę w 96 minucie. Wcześniej w 84 strzelił bramkę Mario Malocza, także gdańszczanie szczególnie przycisnęli zespół Górnika w końcówce spotkania. Górnika, który wydawało się jeszcze do niedawna może zaliczyć naprawdę dobrą rundę, ale ostatnie kolejki pokazały, że Zabrzanie grają dość mocno w kratkę, a porażka z Lechią tylko przypieczętowała takie niezbyt dobre nastroje w Zabrzu.
No i na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy oczywiście na kolejne nasze audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.